To jest program Na Zdrowie, Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Dzisiejszą audycję postanowiłem podzielić na dwie części. W pierwszej zajmiemy się higieną jamy ustnej. W tej drugiej problemem choroby otyłościowej. Ale tak jak już powiedziałem, zaczynamy od stomatologii. Porozmawiamy o zdrowiu jamy ustnej, bo wielu z nas odwiedza dentystę, ale dopiero wtedy, kiedy zaczyna coś boleć, czy rzeczywiście musi boleć, jak dbać o zęby. Pewnie o tym teoretycznie każdy dobrze wie, ale w praktyce zupełnie to wygląda inaczej. Co robić, aby uniknąć bólu i uniknąć leczenia? Naszym gościem jest dr Dariusz Samborski z Katedry Zakładu Stomatologii Zachowawczej z endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, na początek proste pytanie proste zagadnienie do rozwikłania. Czy Polacy dbają o zęby? Czy tak jak kilkanaście lat temu problem jest i był ciągle cały czas duży?
Niestety problem jest duży. Mimo zmiany czasów, mimo podejścia, mimo dostępności do wiedzy, ale i do urządzeń, które w utrzymaniu profilaktyki i zdrowia jamy ustnej są łatwiej dostępne w obecnych czasach. No niestety badania pokazują, szczególnie u dzieci, że ten problem ze zdrowiem jamy ustnej nadal jest.
Nie mamy nawyków?
Wydaje mi się, że bagatelizujemy świadomość istotności jamy ustnej w całym procesie zdrowia organizmu. Jako lekarze stomatolodzy powtarzamy, że jama ustna to wrota do zdrowia całego organizmu. My to bagatelizujemy. Znaczy reakcje i sytuacje, które zdrowotne, które wynikają z pewnych niedbałości czy zaniechań w zdrowiu jamy ustnej, mają skutki w dłuższej perspektywie czasu. Więc tak naprawdę dla wielu pacjentów one są niewidoczne tu i teraz. To, co podobnie może, choć to porównanie jest z konsekwencją na przykład przekroczenia prędkości i mandatów. Ta skuteczność i egzekwowanie następuje w dłuższym czasie, więc troszeczkę to bagatelizujemy.
Bagatelizujemy, bo nas nie boli?
Tak.
Wydawałoby się, że szczoteczka to i pasta do zębów to taki podstawowy, absolutny standard. Dzisiaj, jak pan powiedział, mamy jeszcze szereg innych urządzeń, albo w cudzysłowie urządzeń, które pozwalają albo umożliwiają nam lepszą tę higienę. Szczotkowanie dwa razy zębów, dziennie dwa razy zębów, to wystarczy?
Jest to zalecenie, które daje to minimum. Natomiast mówiąc o profilaktyce, tak naprawdę rozpoczynamy już ją od momentu urodzenia samego dziecka. Ona się kształtuje i zmienia z czasem, z wiekiem pacjenta, ale również jakby z sytuacją. I tak naprawdę ta profilaktyka występuje przez całe nasze życie.
Na początku... No dobrze, ale jeżeli dziecko nie ma zębów albo ma dopiero kilka, no to co, je też trzeba myć?
Oczywiście. To już zaczynamy dbać na początku nie tyle o zęby, których nie ma, chociaż czasami rodzą się dzieci już z istniejącymi ząbkami, ale zaczynamy dbać o dziąsła. Zaczynamy dbać o całe otoczenie, w których później te zęby zaczną się pojawiać.
Ale wie pan, że pan jako specjalista pewnie niejednokrotnie spotykał się również z opinią taką, że no przecież to mleczaki to i tak wypadną.
Tak, no jest to taki pogląd, z którym próbujemy mimo wszystko walczyć. Natomiast dbanie na tym wstępnym etapie daje również możliwość nie tylko zadbania o jamę ustną, ale tak jakby przygotowania dziecka do samej wizyty. Mówił pan redaktor o bólu. Ten ból jest związany szczególnie u dzieci z nowym miejscem, fartuchem, sprzętem. Często jest w jakiś sposób dodatkowo potęgowany. A w całych działaniach profilaktycznych zależy nam na tym, aby miejsce, czyli gabinet, nie stanowiło dodatkowego czynnika stresującego.
I to jest bardzo fajna myśl, którą pan powiedział, bo zastanawiam się, co jest bardziej przerażające, czego bardziej się boimy. Bólu, który jest albo może być, gabinetu, czy lekarza, z całym szacunkiem, który może ten ból wywołać w trakcie czy leczenia, czy chociażby wizyty profilaktycznej.
Gdyby ta profilaktyka wyglądała dobrze, to moglibyśmy walczyć tylko z tymi elementami, je nihilować. Natomiast tu dodałbym jeszcze kolejny bodziec stresujący, czyli rodzic. Rodzic, który, bo dziecko trafia najczęściej do gabinetu właśnie z bólem. I tutaj ten rodzic, który również stara się przekonać, że coś nie będzie bolało, że wszystko będzie tak jak trzeba, no, daje dodatkowy czynnik i stresujący, ale również no, tak do końca w wielu przypadkach nie mówiący prawdy. Dzieci są wrażliwe na kłamstwo, wolą szczerość, a my jako lekarze, a szczególnie lekarze pedodonci, no mają świadomość tego, że czasami trzeba jeden ból zadać po to, żeby ustąpił ten drugi. Oczywiście chcielibyśmy, żeby te działania, i mamy te możliwości, odbywały się zupełnie bezbólowo, no ale czasami sam fakt znieczulenia czy tej igły dla dziecka już jest tym głównym stresem, więc nie jest to praca łatwa, nie jest to praca przyjemna, natomiast na pewno nawyki, które sprawiałyby, że to miejsce jest miejscem akceptowalnym przez dziecko, dawałyby możliwość łatwiejszego zadziałania w sytuacji jakiegoś problemu bólowego. No, czego byśmy nie robili, musimy też mieć świadomość, że no jest to organizm. Tak? Mogą pojawić się sytuacje, których no nie jesteśmy w stanie wyłapać.
Co się dzieje takiego, może to trywialne pytanie, że ząb zaczyna boleć?
Przede wszystkim dochodzi do zmian w wynikających chociażby z procesu próchnicowego, który toczy się.
To jest jeden chyba z tych chorób czy zagadnień dotyczących jamy ustnej, z którym najczęściej utożsamiamy, no właśnie, czy tylko małe dzieci, młodzież, że próchnica w tym wieku się rozwija?
No nie, dotyczy to nas wszystkich. Proces próchnicowy jest tym najbardziej efektywnym czynnikiem doprowadzającym do późniejszej reakcji bólowej. Ale
późniejszej, czyli na początku, kiedy próchnica się rozwija, wcale boleć nie musi.
Nie musi. Czasami możemy odczuwać pewne dolegliwości wynikające z przyjmowania pokarmów, czy to słodkich, kwaśnych, ciepłych czy zimnych. Natomiast w zależności od jakby naszej intensywności tych doznań, albo już to kieruje nas do lekarza stomatologa, albo jest to na tyle proces wyczuwalny, ale nie ingerujący, że troszeczkę go bagatelizujemy.
Czy próchnicę można zatrzymać i jak ją można zatrzymać? Kiedyś pamięta pan na pewno z okresu naszej młodości, kiedy były obowiązkowe fluoryzacje w szkole podstawowej. No, były gabinety stomatologiczne.
Tak, te fluoryzacje są nadal. Gabinety stomatologiczne po wielu latach walki samorządu, ale i środowiska po początkowym jakby zahamowaniu ich funkcjonowania, wyrzuceniu ich ze szkół, zaczęły wracać. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że ta profilaktyka, ta fluoryzacja jest elementem tylko składowym większej części, która ma spowodować, że tak naprawdę albo w niektórych przypadkach będziemy wolni od próchnicy, albo zminimalizujemy jej takie no, skutki niekorzystne.
No dobrze, stało się, jest próchnica. Jakie jest dalsze działanie stomatologa? Ten ząb trzeba, nie wiem czy dobre fachowe słowo, oczyścić.
Tak, no najprostszym, znaczy najprostszym, pierwszym działaniem to jest usunięcie...
Borowanie.
Tak.
To już
borowanie.
Ciarki na plecach.
Super. Ale jeżeli nie ma nastawienia, no tak jak mówię, dzisiaj możemy zastosować szereg środków, preparatów, które wyłączą dolegliwość tego borowania, chociaż często nie sama praca, ale dźwięk tego urządzenia u pacjentów wywołuje pewną taką dentofobię czy obawę przed samym działaniem. Ale to jest pierwsze działanie, tak. Za pomocą sprzętu usuwamy zmienione próchnicowo tkanki, oczyszczamy ten ubytek, który wcześniej wypełniały tkanki zajęte próchnicą, a następnie szczelnie go wypełniamy materiałami, które mają zastąpić utracone tkanki i odbudować ząb, który po procesie próchnicowym został oczyszczony.
Co ważne i co więcej, dzisiaj stomatolodzy mają bardzo możliwości bardzo precyzyjnego sprawdzenia, co właściwie w zębach się dzieje poprzez tomografię komputerową czy bardzo precyzyjne zdjęcia rentgenowskie.
Tak, no jako jedna z kilku dziedzin medycyny tak naprawdę najszybciej jesteśmy rozwijającą się dziedziną. Ktoś kiedyś powiedział, że rzeczy, które pojawiają się, czy urządzenia w NASA pierwsze są, najszybciej są dostępne w stomatologii. I coś w tym jest. Rozwijamy się, mając świadomość tak jakby miejsca naszej pracy, czyli lokalizacji jamy ustnej, wielkości zębów, czy też preparacji danego ubytku próchnicowego. Zasada jest prosta. Staramy się usunąć proces próchnicowy z miejsca, w którym jest, bez nadmiernego naruszania. I to nam daje nowoczesność, to nam dają nowoczesne materiały, że nie tak jak kiedyś w przypadku chociażby tych wypełnień amalgamatowych.
Tak, a srebrna duża tak. Plomba.
W niektórych miejscach rzeczywiście bardzo dobrze spełniająca swoje zadania szczelności wymagały opracowania często nadmiernego ubytku po to tylko, żeby ten materiał mógł się przytrzymać. Dzisiaj mamy materiały kompozytowe najnowszych generacji z systemami, tak najprościej mówiąc, klejami, które są w stanie przytrzymać i wypełnienie utrzymać na lata.
Utwardzanymi laserowo.
Laserowo, światłem.
Panie doktorze, czy każdego zęba można ocalić?
Tak.
Ale czasem wymaga to zdecydowanie większego zaangażowania od chociażby leczenia kanałowego.
Wszystko oczywiście zależy od tego, w jakim stanie pacjent i jego ząb trafiają do leczenia.
Profesjonalnie w tej chwili pacjenci są również leczeni i lekarze z tego korzystają pod mikroskopem.
Tak, to jest właśnie to wykorzystanie tych najnowszych technik. No jeżeli robimy coś precyzyjnego, a mamy możliwość powiększenia tego pola operacyjnego tak, aby widzieć jak najlepiej, to staramy się z tego korzystać.
Czyli dotarcie, mówiąc kolokwialnie, w najodleglejsze zakamarki zęba.
Zobaczenie przede wszystkim tego, jak wygląda ta sytuacja w maksymalnie najniższych tak jakby poziomach zęba.
Panie doktorze, czym jest leczenie kanałowe i kiedy się je stosuje? No i przede wszystkim znowu to pytanie wraca jak bumerang. Czy musi boleć?
Z leczeniem kanałowym jest różnie. No,
kiedy jest stosowane?
Tak, nie wszystkie stany, ale no, to jest właśnie urok i fantastyczność medycyny, że tak naprawdę u każdego pacjenta te stany wyglądają troszeczkę inaczej. Czym jest leczenie kanałowe? Jest zastąpieniem substancji tkanki określanej jako miazga, wypełniającej środek naszego naturalnego, żywego zęba, tkanki, która odżywia, wzmacnia i powoduje, że ząb tak naprawdę jest maksymalnie wyporny na siły, które działają w jamie ustnej. No ale w przypadku konieczności czy procesu chorobowego, który dochodzi do tej tkanki i ją najprościej mówiąc niszczy, naszym zadaniem jest usunięcie tej tkanki z samego zęba, oczyszczenie i zdezynfekowanie, odkażenie tych struktur, a następnie zamknięcie materiałami, które pozwolą na funkcjonowanie naszego zęba leczonego endodontycznie przez kolejne lata w jamie ustnej.
Czyli ale skoro usuwamy tę substancję, która odżywia ząb, która powoduje, że ząb żyje, jest częścią organizmu, to po usunięciu tej miazgi ząb staje się martwy?
Miazga jest, odżywia ten ząb tak najbardziej intensywnie, natomiast on odżywiany, czy jakby dotarcie jest również z innych stron. To, ta miazga jest jakby takim głównym korytem rzeki, natomiast mamy jeszcze dopływy, które w przypadku działania w odpowiednim momencie pozwolą nam zachować ząb. To takie trochę działanie na zasadzie jakby utrzymania naturalnego implantu.
Czyli jest, ale jakby go nie było.
Jest.
Jest. Czyli jest. Nie każdy martwy ząb wymaga usunięcia.
Nie. Dobrze przeleczony, stąd właśnie te technikalia i stąd narzędzia, które dają jeszcze większą efektywność na skuteczne i prawidłowe przeleczenie, daje szansę na to, że ten ząb jeszcze przez wiele, wiele lat w jamie ustnej będzie i będzie spełniał swoją funkcję. Może nie w 100%, tak jak naturalnie, ale mimo wszystko funkcjonował. Dla pacjenta tak naprawdę nie ma to różnicy, nie odczuwamy tego inaczej, natomiast mamy własny ząb, choć martwy, ale w jamie ustnej.
Panie doktorze, często zdarza się tak, nie wiem dlaczego, może to pan mi wyjaśni i oświeci mnie, dlaczego ząb bardzo często, tak się zdarza, zaczyna boleć w nocy?
No tutaj to też jest specyficzne dla pewnych stanów chorobowych, często właśnie, których konsekwencją jest później leczenie kanałowe. Zmiana pozycji ciała, lepsze ukrwienie daje to, że intensywność zaczyna być wyczuwalna bardziej niż w nocy, niż w ciągu dnia.
No i dobrze, ząb bolał, przestał, czyli problem się rozwiązał.
Dla pacjenta w pewien sposób tak. Natomiast ten problem za chwilę powróci. W sensie dolegliwości bólowych, bo to, że zaczął boleć, jeżeli oczywiście przyczyną jest ingerencja procesu próchnicowego w tą część tkanki zwaną miazgą. W przypadku procesu próchnicowego my musimy też mieć świadomość, że te działania, chociażby profilaktyczne, o których mówił pan redaktor, one mają przeciwdziałać. Na proces próchnicowy, który toczy się w zębie, ząb reaguje. Jeżeli jest właśnie żywy, ma tą tkankę określaną jako miazga, tkankę bogatą w naczynia, nerwy, stara się przeciwdziałać tym działaniom. Jeżeli ten proces jest długi, stopniowy, tak zwany przewlekły, ząb reaguje na zasadzie próby odsunięcia od siebie tego szkodliwego działania miazgi. Jeżeli natomiast ten proces z różnych przyczyn, i tutaj mówimy o wieku, diecie, nawykach, higienie, dołączamy szereg różnych rzeczy, jest bardziej agresywny, miazga nie będzie w stanie wytworzyć tej tak zwanej zębiny obronnej, czyli takiego muru, który rozdzieli ją przed działaniem tego procesu próchnicowego w samym ubytku. Gdybyśmy każdy ząb wzięli jakby pod mikroskop, zobaczylibyśmy, że to jest tunel z milionami kanalików, przez które przechodzą płyny, zakończenia nerwowe, więc coś, co jest wrażliwe, jest przenoszone tak jakby do środka. Jest reakcja miazgi, która mówi, wróg się zbliża, miazga zaczyna reagować. odkłada, zamyka pewne kanaliki, jak w życiu, tak i w zębie.
Warto tę higienę stosować, również w przypadku zębów mlecznych, tu nie ma żadnego wyjątku, bo tak jak pan powiedział, jama ustna to wrota do zdrowego organizmu.
Bezwzględnie, konsekwencja i systematyczność. To w każdym przypadku, nie tylko w przypadku profilaktyki zdrowia jamy ustnej, ale i całego organizmu, jeżeli te działania są konsekwentne, one na pewno zminimalizują późniejsze problemy.
Dr Dariusz Samborski z Katedry Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze.
A po chwili muzyki wracamy do programu.